Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam państwa, witam panią.
Panie doktorze, czy nosił pan kiedykolwiek przyłbicę?
Tak, przyłbicę oczywiście nosiłem i będę nosił, ale razem z maską, dlatego że przyłbica jest uzupełnieniem naszego zabezpieczenia w sytuacji dużego rozprysku. Jest jedynym tak naprawdę urządzeniem, które możemy stosować wtedy, kiedy chodzi o ochronę całej twarzy przed zachlapaniem. Natomiast nie jest filtrem i nie powinna być stosowana jako jedyna osłona nosa i ust, jeżeli chodzi o filtrację powietrza, ponieważ przyłbica niczego nie filtruje.
No dobrze, to w takim razie dlaczego rząd dopiero teraz wprowadza nakaz noszenia maseczki? Bo przyłbica tak, ale tylko w połączeniu z maseczką.
I to jest słuszna decyzja, bardzo spóźniona, ale słuszna. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz. Pierwsze uwagi na temat rozporządzenia w tej sprawie wysyłaliśmy już w czerwcu ubiegłego roku. Nie wiem, być może informacje o nowym wariancie, który jest bardziej zakaźny, wpłynęły na to, że tego rodzaju zmiany zostały zaproponowane, a być może wreszcie dotarła wiedza. Nie umiem tego.
No, gdyby miała docierać od wiosny tamtego roku, to bardzo tak powoli, powiedziałabym, opornie docierała ta wiedza. A wielu z nas, Polaków, jest jednak sceptycznych, że maseczki bardziej szkodzą niż pomagają.
Wiemy na pewno, że maseczki nie szkodzą. Wiemy to chociażby z wieloletniego użycia maseczek w ochronie zdrowia. Przecież na blokach operacyjnych pracujemy w maskach od dziesiątek lat. Pracujemy po wiele godzin i to dużym napięciu, przy ograniczeniu również dostępu świeżego powietrza. I nikt nie mówi o tym, że chirurdzy umierają na rozedmę płuc, albo pielęgniarki, instrumentariuszki umierają na zapalenia płuc z powodu noszenia wielogodzinnego maseczek. Także proszę mi wierzyć, maseczki są sprawdzone, są bezpieczne i to, że ciężko nam się oddycha w maseczce, to wynika głównie z takiego odruchu, który każdy człowiek ma. Czyli jeżeli coś ląduje na naszej twarzy, czujemy dyskomfort, ale to nie znaczy, że się dusimy.
No i mamy lockdown na Warmii i Mazurach. Czy taka regionalizacja to właściwe działanie?
Regionalizacja zarządzania pandemią w tak dużym kraju jak Polska to jest wręcz konieczność. Tylko znów mamy tutaj decyzje bardzo spóźnione i oparte znów na takim trochę działaniu, ja bym powiedział, zero-jedynkowym, czyli całe województwo, a nie powiaty, pół Polski, a nie wybrane województwa i boję się, że to zarządzanie regionalne w aktualnym wykonaniu nie będzie takim, jakie chcielibyśmy mieć, czyli bardzo precyzyjne, bardzo głęboko oparte na wiedzy, skąd biorą się zakażenia, a jednocześnie celowane, czyli takie, które będzie powodowało rzeczywistą redukcję zachorowań. Dlatego, że my w tej chwili, no, na przykładzie tego, co się stało wczoraj, prawda, wprowadzamy w całym województwie, chociaż wiemy, że tak naprawdę na Warmii i Mazurach najwięcej zakażeń jest w dwóch, trzech powiatach, blokujemy całe województwo, nie mając wcale gwarancji, że to przyniesie efekt oczekiwany, prawda? Także mamy w tym momencie zarządzanie takie, bym powiedział, starego typu, czyli wszystko albo nic.
No w takim razie to jest jedna wielka improwizacja?
Ja nie umiem odpowiedzieć, czy to jest improwizacja. To jest na pewno działanie, które nie jest oparte na takiej strategii dokładnego analizowania danych. Po prostu coś się dzieje gdzieś w jakimś regionie i wprowadzamy takie masowe rozwiązania, bym powiedział dosyć mało delikatne, bo jeżeli chodzi nam o ochronę gospodarki, ochronę społeczeństwa, no to rozwiązanie pod tytułem zaostrzony lockdown nie jest, prawda, rozwiązaniem jakimś szczególnie delikatnym, tylko jest takim zamrożeniem naszej aktywności. Pytanie, czy rzeczywiście trzeba zamrozić całe województwo, czy wystarczyłoby zamrozić trzy powiaty?
No, jak to powiedział wczoraj pan minister zdrowia, trzecia fala pandemii się rozpędza i przewiduje, że ten pik będzie tej fali trzeciej przełom marca i kwietnia. Czy pan też tak przewiduje, że ten szczyt zakażeń może być w ramach trzeciej fali pandemii właśnie w tym momencie?
No to jest bardzo odważna koncepcja, dlatego że jeżeli jest w Polsce wariant brytyjski obecny, a jest, to ta fala przyspiesza bardzo szybko. Jeżeli spojrzymy na doświadczenia brytyjskie, to tam w ciągu 3 tygodni rozkręciło się piekło i jeżeli w Polsce ten wariant będzie dominował, to my nie będziemy czekać do kwietnia, tylko zobaczymy za 2-3 tygodnie 25 tysięcy zachorowań. Także mówię dziennie. Więc my musimy w tej chwili przede wszystkim spojrzeć na twarde, obiektywne dane. A te dane to są dane o hospitalizacjach. Jeżeli widzimy, że dziennie przybywa 500 chorych w szpitalach, to wiemy, że sytuacja jest bardzo zła. To też nie dotyczy całego kraju, to dotyczy 4-5 województw, ale w tych województwach sytuacja jest bardzo trudna i dziwię się, bo wiemy to no już chociażby z tych danych ogólnych, że takie miasta jak Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Zielona Góra to są miasta, w których jest dużo nowych przypadków i to takich, które kończą się hospitalizacją, więc zastanawiam się, dlaczego Warmia i Mazury zostały objęte takim działaniem lockdownowym, a już na przykład Mazowsze czy powiat Warszawy nie, tego nie rozumiem.
To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej, bo wczoraj w Polsat News doradca premiera, główny doradca do spraw walki z COVID-19, profesor Horban powiedział, że pozostało nam 2,5 miesiąca nasilonej epidemii, a potem już jesteśmy u końca naszych kłopotów. I co pan na to?
Chciałbym bardzo, żeby pan profesor podzielił się swoją wiedzą tajemną. Rozumiem, że posiada jakieś tajemnicze informacje, których nie ujawnia, a tylko nas przyjemnie chce zaskoczyć. No ja osobiście nie jestem aż takim optymistą. Widzimy, co się dzieje w całym regionie. Raczej nie zapowiada się koniec epidemii i raczej nie zapowiada się, że zaszczepimy 80% grup ryzyka do wakacji. Więc no poczekajmy, może czymś nas pan profesor zaskoczy.
Ale to w takim razie ta fala pandemii trzecia kiedy opadnie? Kiedy można to przewidywać? Czy na razie jest za wcześnie, żeby w ogóle o czymś takim wyrokować?
Dotychczasowe doświadczenia mówią o tym, że cykl jednej fali to są około 3 miesiące. Jeżeli spojrzymy na to, co zaczęło się dziać w końcu września, to pamiętamy bardzo szybkie wzrosty w październiku i w grudniu uspokojenie. Mamy w tej chwili połowę lutego czy końcówkę lutego. Jeżeli byśmy zaczęli mierzyć początek fali właśnie z początkiem lutego, bo tak uważam, jak spojrzymy na dane, zaczęło się już to zjawisko mniej więcej z końcem stycznia, to mamy przed sobą 3 miesiące, czyli do końca kwietnia.
No i tutaj część radiowa jest za nami. Pozostajemy oczywiście na Facebooku i na radioz.pl, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A z nami jest rzecz jasna dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 i także immunolog. A proszę powiedzieć, panie doktorze, skąd wynika ten nagły wzrost teraz zachorowań? Czy to jest brytyjski wariant koronawirusa, czy to jest też pokłosie tego, że to jednak wielu Polaków, ale nie tylko Polaków, no jak rozumiem, ale wiele osób przeleciało tuż przed Bożym Narodzeniem do Polski z Wielkiej Brytanii.
No chcę przede wszystkim powiedzieć, że to nie jest nagły wzrost. Ten nagły wzrost jest medialny. Jeżeli spojrzymy na dane twarde, to pierwsze tendencje wzrostowe rozpoczęły się około 30 stycznia, czyli po 2 tygodniach od uruchomienia szkół, od otwarcia, prawda, galerii handlowych i tak dalej. Czyli mamy raczej oczekiwany wzrost zachorowań po rozluźnieniu zabezpieczeń, prawda? I teraz pytanie, czy ten wzrost jest adekwatny, czy jest większy niż byśmy się spodziewali. Ja w dalszym ciągu nie wiem, skąd biorą się obecnie zakażenia. Jeżeli spojrzymy na strukturę geograficzną, regionalną, to jednak dominują duże miasta i powiaty wielkomiejskie. To by znaczyło, że no co jest w tych dużych miastach? Jest duże zagęszczenie szkół, jest duże zagęszczenie obiektów handlowych, więc może jednak ta mobilność ludzka większa związana z rozluźnieniem dała efekty, prawda? Czyli ludzie zaczynają się spotykać, jadą na zakupy, potem jadą, nie wiem, razem na spacer, rozmawiają i w ten sposób mogą przenosić zakażenia.
Czyli większa gęstość zaludnienia, tym można podejrzewać, że po prostu szybciej się zakażamy.
Poza tym pamiętajmy, że szkoła to jest takie miejsce, gdzie dorośli przynoszą często wirusa i wiemy, że 0,5% nauczycieli dziennie miało wirusa, bo przecież to wykazały badania przed rozpoczęciem nauki i potem potwierdziło to drugie badanie już po 2 tygodniach, czyli wiemy o tym, że nauczyciele byli siewcami wirusa. Nie zostali zaszczepieni, jak wiemy, i rozpoczęli pracę. W związku z tym codziennie kilkuset nauczycieli zakażonych przychodziło do pracy. Dziś widzimy, że to dało efekty, bo już mamy ponad 400 szkół, w których wirus wystąpił. Oczywiście ja rozumiem, że to jest mało w skali całego kraju, ale wiemy, że na przykład w szkołach warszawskich to jest problem już widoczny. Tych zakażeń jest sporo. Czyli no, ja muszę powiedzieć, że dla mnie największym w tej chwili kłopotem, problemem jest niewiedza. Po prostu my nie mamy szczegółowych danych, skąd biorą się zakażenia, dlatego te działania są trochę na ślepo. Na zasadzie zamykamy wszystko albo nic. Tak moim zdaniem nie powinno wyglądać zarządzanie pandemią, którą mamy już od roku i powinniśmy się nauczyć pewnych zasad.
Ale przecież wczoraj minister Niedzielski mówił, że te decyzje zostały podjęte po konsultacji z analitykami z Uniwersytetu Warszawskiego między innymi.
No ale analitycy to nie są epidemiolodzy, błagam. Analitycy to są matematycy i ja doskonale znam tych ludzi. Dane przecież wymieniane są między różnymi zespołami od wielu miesięcy, tylko że model matematyczny to nie jest zarządzanie kryzysowe. Tu mylimy dwa pojęcia. Jeżeli analitycy dostarczyli wykres, na którym jest napisane, że maksimum zachorowań będzie na poziomie 15 tysięcy do połowy kwietnia, to jest ich praca i ja to doceniam. Natomiast to nie przekłada się na decyzję.
Jeśli mamy trzecią falę pandemii, to możemy przewidywać, że będzie jeszcze czwarta?
Oczywiście, a dlaczego nie?
A dlaczego nie? Skoro jednak jesteśmy szczepieni.
No ale ile osób jest zaszczepionych? Proporcja zaszczepionych do niezaszczepionych jest 7% do 93%.
Ale wynika to z tego, że jest za mało szczepionek po prostu. No. Producenci nie wyrabiają, jak
rozumiem. Nie, na pani redaktor zapytała mnie, czy jest możliwa czwarta fala. Odpowiadam, że tak. Jeżeli nie zaszczepimy znacznie więcej osób, a nie zaszczepimy, bo nie ma szczepionki, czyli trzeba się jednak szykować na to, że we wrześniu może wystąpić czwarta fala, czy też trzecia de facto w Polsce, bo właściwie dlaczego nie? Skoro mamy podobną sytuację, mamy mutanty bardziej zakaźne i raczej się ich do września nie pozbędziemy, to dlaczego nie?
Jest pytanie od słuchacza. Bronisław pyta, kiedy według pana powinny być zdjęte wszystkie obostrzenia? W momencie zaszczepienia ostatniego chętnego Polaka, czy wcześniej? Na przykład, kiedy 60% populacji zostanie zaszczepione?
Ja uważam, że 60% to jest za mało. Niestety to, co pokazują w tej chwili dane z Izraela, 80% populacji 60+, jeżeli zaszczepimy, możemy zacząć myśleć o tym, że w tej grupie przestaniemy widzieć zgony i hospitalizacje. Te najnowsze dane z Izraela są porażająco pozytywne. Chcę to bardzo mocno powiedzieć, bo mamy mało informacji pozytywnych w ostatnim czasie, a te dane są hiperoptymistyczne, dlatego że 99% redukcji śmiertelności w grupie zaszczepionej, no to jest po prostu, no gdyby nie moja wiedza, to bym powiedział, że to jest cud. A to jest po prostu skutek szczepień, jeżeli utrzyma się ten efekt przy ataku nowych wariantów, no to wreszcie możemy powiedzieć o sukcesie, bo ludzie przestaną umierać i przestaną trafiać do szpitali z powodu COVID-u. A przecież to jest ten główny wątek, który decyduje o lockdownie, bo to, że ktoś będzie przez 3 dni miał gorączkę i straci węch, naprawdę nikogo jakoś mocno nie będzie denerwować. Natomiast nas poraża to, że ludzie umierają z powodu COVID-u lub też są przez wiele tygodni na respiratorze i walczą o życie. Jeżeli zlikwidujemy ten śmiertelny wątek pandemii, no to zaczniemy żyć normalnie.
A jak może wyglądać tegoroczna Wielkanoc? No bo skoro pan minister przewidywał, że ten pik będzie, jeśli chodzi o trzecią falę pandemii, właśnie przełom marca i kwietnia, no to właśnie wypada wtedy na Wielkanoc. No to jak to będzie wyglądać? Bo w ubiegłym roku to pamiętamy, że był ścisły reżim sanitarny i raczej no, nie spotykaliśmy się z większą liczbą osób. No był też zakaz przemieszczania się, z tego co pamiętam.
No niestety ja nie prognozuję żadnej zmiany, jeżeli chodzi o zasady postępowania w czasie świąt. Wielkanoc będzie wyglądała tak jak Boże Narodzenie i tak jak Wielkanoc rok temu, czyli pamiętajmy, no, podróże, wielopokoleniowe spotkania rodzinne w grupach, gdzie jeszcze będą niezaszczepieni ludzie, nie będą bezpieczne. Także musimy się przygotować na kolejne święta, które będą spędzane raczej w izolacji. ewentualnie, jeśli będą już tam w rodzinach osoby zaszczepione, no to będzie można moim zdaniem nieco rozluźnić te zasady. Natomiast pamiętajmy, że te szczepienia trwają. No, święta są za miesiąc i chyba tydzień, więc no, umówmy się.
Trzeci,
naprawdę,
czwarty, piąty.
Nic się, no właśnie, czyli nic się za te 5 tygodni moim zdaniem nowego nie wydarzy. Będziemy dalej obserwować oby spadek już, albo też wypłaszczenie tej krzywej. Ja osobiście nie jestem aż takim optymistą. Jeżeli wczoraj mieliśmy 12,5 tysiąca zachorowań, to niestety, pamiętajmy, przy wskaźniku zakaźności 1,3, to my z tego będziemy mieli za 10 dni 18 tysięcy chorych. Więc nie, na razie nie rokuje to najlepiej na okres przedświąteczny.
A ze święconką będziemy mogli pójść do kościoła, czy nie?
Jeżeli będziemy w stanie zapewnić bezpieczne spotkanie przy tym święceniu pokarmów, to jak najbardziej.
No tam zazwyczaj zbiera się tłum jednak. Wszyscy ustawiają te koszyczki. Generalnie potem każdy chce jak najszybciej ten koszyczek swój odebrać, wziąć z tego stołu, więc...
Myślę, że po prostu trzeba to inaczej zorganizować. Będą wystawione, najlepiej jakby to tak było, że będą wystawione stoły na świeżym powietrzu, pod jakimś zadaszeniem. Każdy stawia swój koszyk, odchodzi i potem w spokoju ten koszyk po poświęceniu zabiera. Jeżeli wszyscy będą w maseczkach na świeżym powietrzu, ja nie widzę tutaj problemu. Sam ten moment poświęcenia to jest 10-minutowa modlitwa, więc myślę, że tu nie powinno być problemu.
Wczoraj pan minister Niedzielski podczas tej konferencji prasowej no, nie złożył żadnej deklaracji takiej jasnej, jak będzie wyglądała ta granica dla poszczególnych regionów, dla pozostałych regionów, kiedy może nas czekać powrót do restrykcji. Więc ja pytam, czy rząd ma jakiś plan działania, czy to cały czas mamy do czynienia jednak z improwizacją? Pana zdanie. Powracam trochę do tego pytania, ale to mnie nurtuje. No bo jednak już mamy no, niemalże rok od początku pandemii.
Jakby to ująć, żeby nie zabrzmiało zbyt drastycznie. No, odnoszę wrażenie, że jednak wciąż są to pewne próby i takie testy, że to nie jest gotowa koncepcja zarządzania kryzysowego oparta o wskaźniki. Gdyby tak było, to te wskaźniki byłyby przecież nam udostępnione. Ja przypomnę, że jak wybuchła pandemia w Nowym Jorku, to ustalono listę 7 wskaźników, które decydowały o tym, czy dana dzielnica będzie żółta, czerwona czy zielona. To były wskaźniki w Polsce również dostępne. Takie jak liczba testów, liczba wolnych miejsc w szpitalu, liczba hospitalizacji, liczba zgonów, liczba zachorowań i tak dalej. Tych wskaźników było kilka i był jasny algorytm. I według tego algorytmu postępowano. W moim pojęciu w Polsce takiego systemu zarządzania nie ma.
To co teraz powinien zrobić rząd, pana zdaniem?
Zająć się przygotowaniem algorytmu zarządzania pandemią. Ja sobie wyobrażam, że no najpierw powinien obradować zespół analityków, czyli matematycy plus ludzie od zarządzania kryzysowego, ale nie wojewodowie, tylko specjaliści od zarządzania zdarzeniami masowymi, a dopiero potem, po wypracowaniu jakiejś koncepcji, powinno to lądować na biurkach polityków, którzy, jak wiemy, podlegają różnym naciskom, różnym jakby innym jeszcze mechanizmom niż tylko mechanizmy merytoryczne. I tu jest ten zawsze moim zdaniem problem. Zderzenie tych naszych jakby podstaw naukowych, merytorycznych, no z polityką, z propagandą, która no jakoś moim zdaniem jednak w dużej mierze rządzi i chyba w tej chwili wciąż jest tak, że końcową decyzję podejmują ludzie z PR-u, a nie ludzie z zarządzania kryzysowego.
No ale przecież jest Rada Medyczna przy premierze, na czele której stoi profesor Horban. No tam są wirusolodzy, zakaźnicy, lekarze, więc...
Szczerze powiedziawszy, odmawiam komentarza w tej sprawie, bo wątpię, żeby Rada Medyczna miała wpływ na te decyzje.
No ale w Wielkiej Brytanii na przykład Boris Johnson nakreślił jakiś plan, jak to będzie wyglądać, że będą, kiedy kolejne obostrzenia będą znikać stopniowo i że 21 czerwca, bo to jest taka data, gdzie będzie pełen powrót do normalności. To jest w ogóle realne?
No tak, tylko że mamy, po pierwsze, mamy jakiś plan, na czymś oparty. Ja zachęcam, bo to są wielostronicowe dokumenty, na których opiera się Boris Johnson. To nie jest jego jakieś takie widzimisię. On występując ma za sobą Radę Ekspertów i przede wszystkim analizy. Analizy aktualnej sytuacji i tego w Polsce naprawdę od początku pandemii brakuje. I ja już pomijam fakt, że dane mamy niekompletne, że Polska kompromituje się wysyłając dane do Europejskiego Centrum, które obejmują 1/4 liczby zakażeń. Czyli tak jakby w Polsce brakowało tych danych albo nie były one kompletne. No i ponadto mamy jakby no z dnia na dzień wprowadzane pewne zmiany, które no, tak naprawdę nie są elementem jakiegoś systemu. Po prostu ktoś wpadł na pomysł, żeby teraz zmienić rozporządzenie o maseczkach, to robimy. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić lockdown w Olsztynie, no to robimy. Tak, tak to trochę wygląda, że te chaotyczne decyzje są podejmowane pod presją jakichś emocji, a tak nie powinno być.
A maseczki tekstylne są skuteczne? Bo rozumiem, że powinniśmy maseczki nosić te chirurgiczne, te jednorazowe. No bo jeszcze też mówiłaś o tym, że może rząd wprowadzi nakaz noszenia tych maseczek FFP2 na przykład.
Maseczki to jest wielka wiedza i odrębna znów, no moim zdaniem, bardzo potrzebna regulacja, ale jednak, która powinna zostać poparta określonymi rozwiązaniami. Otóż maseczka może być wykonana z dowolnego materiału, ma filtrować. I do tego, żeby maska filtrowała, trzeba przejść określone testy. Więc wystarczyło napisać, że powinniśmy nosić maseczki, które posiadają określone właściwości filtrujące, zgodne z europejską normą. I to by wystarczyło, bo każdy producent wie, co musi zrobić, żeby jego maseczka spełniała te kryteria. Natomiast jeżeli my mówimy maseczka chirurgiczna, to my nie mówimy, że to jest maseczka, która spełnia kryteria filtracji według normy europejskiej. To jest maseczka, która będzie mogła po prostu przypominać maseczkę chirurgiczną, czyli będzie maseczką, prawda, z troczkami, z falką z przodu, koloru zielonego i będzie maseczką chirurgiczną. To tak nie działa. My powinniśmy jasno określić wymogi merytoryczne wobec tych maseczek, których sobie życzymy. Bo co się stanie? Za chwilę powstanie przemysł maseczek chirurgicznych niespełniających kryteriów. To, co się stało przecież z przyłbicami, tak? Ktoś wymyślił pół przyłbice, potem ćwierć przyłbice. Słowo przyłbica jest bardzo szerokie. Można sobie wyobrazić przyłbicę metalową, plastikową, szklaną, nie wiem, z papieru. Wszystko jest możliwe, jeżeli nie określi się szczegółowych parametrów tego wyrobu. I uważam, że to jest właśnie błąd, że nie posiadamy tego rodzaju regulacji, które precyzyjnie określają, czego sobie życzymy. No to bo maseczka może być tekstylna i może być bardzo dobrze filtrująca. Może spełniać kryteria maski FP2. Znam takie maski. Sam używam czasami takich właśnie maseczek, które mają wbudowany filtr i są świetne, a są tekstylne.
No to w takim razie co by pan zalecał? Przeciętnemu Kowalskiemu, przeciętnej Kowalskiej, no to w takim razie w jakie maseczki się zaopatrywać? Żeby to nie były takie właśnie, które imitują maseczkę filtrującą.
Jeżeli chodzi o poruszanie się w przestrzeni otwartej, tam gdzie niestety wciąż musimy mieć maseczki, choć to też budzi kontrowersje, czy naprawdę na ulicy musimy być w maseczkach. Wirus, jak wiemy, nie przenosi się z powietrzem na duże odległości, więc te maseczki na ulicach mają raczej charakter pokazowy, propagandowy, a nie medyczny. Tam możemy nosić maski o sile filtracji FP1 czy FFP1. Inaczej mówiąc, mogą być to maseczki typu chirurgicznego, które około 70% zanieczyszczeń filtrują. Natomiast w pomieszczeniach zamkniętych, jeśli wszyscy są w maseczkach, mogą być to te same maseczki, ale jeśli ktoś jest niezabezpieczony, to najlepiej byłoby mieć maseczkę o sile filtracji FP2, czyli 95% zanieczyszczeń taka maseczka wyłapuje. I to polega na tym, że albo jest to filtr, czyli maseczka jest takim filtrem w całości, albo jest to maseczka tekstylna, która ma wbudowany filtr, przez który oddychamy. Najwyższy poziom zabezpieczenia maska FP3 moim zdaniem powinna być stosowana wyłącznie w obszarach medycznych, czy tam, gdzie mamy do czynienia już ewidentnie z chorym.
Pytanie słuchacza. Marek pyta, jak wygląda zagrożenie zakażeniem się na klatkach schodowych w blokach bez wietrzenia, gdzie część lokatorów nie zasłania ani nosa, ani ust?
Oprócz tego, że mamy zamkniętą przestrzeń, jeszcze musimy mieć źródło wirusa. Więc jeżeli ktoś miałby się zarazić na klatce schodowej, to przede wszystkim najpierw musiałby się pojawić tam wirus. Kto go tam przeniesie? No musiałby tam być chory, który wyszedł, nachuchał i potem poszedł. Więc no, taka sytuacja może się zdarzyć, ale jest to sytuacja wysoce mało prawdopodobna, że na jednej klatce spotkamy się akurat z chorym i to jeszcze będziemy w jego otoczeniu no, przez odpowiednio długi czas. Pamiętajmy, że kontakt poniżej 15 minut w przestrzeni, gdzie nie ma dystansu poniżej 2 metrów, raczej rzadko kończy się zakażeniem. Więc pamiętajmy, jeżeli ja przechodzę klatką schodową po prostu, nie wiem, w ciągu 2-3 minut, to nie bardzo jest się jak zarazić. Natomiast jeżeli ja będę jechał windą z chorym, czy też będziemy stali na klatce schodowej i rozmawiali z sąsiadem, który będzie zakażony bez maseczki, to to jest właśnie okoliczność, w której się możemy zarazić.
Paweł pyta, pan Paweł jest też lekarzem, elektrokardiologiem i pyta, dlaczego mamy szczepić ozdrowieńców? Badania sugerują coś wręcz przeciwnego.
Nie do końca się z tym zgodzę. Nie wiem, jakie badania pan doktor ma na myśli. Ja mam niestety na myśli takie badania, które mówią o tym, że naturalna odporność zanika nawet u 40% osób po 2-3 miesiącach. Mówię tu szczególnie o tych osobach, które przeszły COVID bezobjawowo lub skąpo objawowo. Także pewnie pan doktor ma na myśli ozdrowieńców, którzy przeszli ciężko COVID. W tych przypadkach rzeczywiście odporność utrzymuje się przez wiele miesięcy i w tych przypadkach można by rozważyć na przykład tylko jedną dawkę szczepienia, bo dlaczego w ogóle szczepimy ozdrowieńców? Otóż warto o tym wspomnieć, że COVID oprócz tego, że atakuje płuca czy serce, atakuje również białe krwinki, czyli w jakimś sensie paraliżuje produkowanie odporności po covidowej. I to jest wątek, o którym wiele osób nie wie, nie myśli, tylko mierzy przeciwciała i sugeruje, że na podstawie tego parametru można oceniać, że pacjent po przechorowaniu ma długoletnią odporność. Niestety widzimy przecież, może nie jest to zjawisko masowe, ale widzimy przełamanie odporności i ponowne zakażenia u ozdrowieńców. To się zdarza szczególnie często u personelu medycznego, a więc ja bym był jednak tutaj ostrożny. Moje doświadczenia są takie, że u ozdrowieńca podanie jednej dawki powoduje powstanie gigantycznego poziomu przeciwciał w większości przypadków i to by mogło rzeczywiście wystarczyć, ale dopóki nie ma badań klinicznych, ja nie mogę formułować tego rodzaju zaleceń, czyli przerywania szczepień u ozdrowieńców, ale wydaje się, w moich przynajmniej doświadczeniach, że jedna dawka u ozdrowieńca wystarczyłaby, tylko że wtedy jeszcze dochodzi konieczność badania stężenia przeciwciał po szczepieniu. To by musiał być jakby ten uzupełniający ruch i moglibyśmy wtedy odstąpić od drugiej dawki.
Dane publiczne pytają, czy ma pan informację o tym, ilu Polaków przyleciało na Boże Narodzenie z epicentrum brytyjskiej mutacji wirusa dzięki decyzji rządu o podstawieniu dodatkowych samolotów?
No ja takich danych nie mam, ale te dane w systemie są. Można łatwo policzyć, że to są pewnie dziesiątki tysięcy Polaków, którzy przyjechali w okresie okołoświątecznym czy okołonoworocznym do Polski. Zresztą cały czas przecież święta są tylko takim momentem zagęszczenia podróży, ale przecież wiemy wszyscy, że ten ruch w dwie strony, czyli z Polski do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do Polski, jest przecież jednym z najbardziej nasilonych ruchów. Polaków jest bardzo dużo na Wyspach Brytyjskich, w związku z tym ten ruch jest cały czas. I pamiętajmy, że pierwsze izolacje wariantu brytyjskiego w Wielkiej Brytanii to jest wrzesień, a w Polsce październik. Także my mamy ten wariant wirusa już od jesieni, natomiast on... Wiemy, że potrzebuje około 3 miesięcy, żeby zdominować inne warianty. Dlatego obawiam się, że w tej chwili, właśnie teraz, nasza fala pandemiczna może być w dużej mierze związana z tym wirusem. Wczorajszy komunikat z Olsztyna, to jest bardzo również ważna sprawa, wojewódzka stacja Sanepid tam przeprowadziła takie próbne badanie 24 pacjentów i z tych 24 pacjentów 17 było zakażonych właśnie wariantem brytyjskim. No to pokazuje, jaka jest skala zjawiska.
Jerzy pyta. Panie doktorze, przyjmijmy, że zrealizowaliśmy program szczepień. Czy wtedy koronawirus będzie równie mało groźny jak grypa? Czy jego obecność będzie boleśnie odczuwana przez długie lata?
Ja uważam, że wirus zostanie z nami na długie lata, bo nie bardzo widzę powód, dla którego miałby zniknąć. Natomiast jeszcze raz powtórzę, jeśli przestaniemy umierać z powodu koronawirusa Tak jak zdarzyło się to w czwartym kwartale 2020, gdzie zmarło około 60 tysięcy ludzi na koronawirusa w ciągu 3 miesięcy, to przestaniemy się w ten sposób blokować i przestaniemy się, że tak powiem, martwić tą chorobą. No ja tu przywołam inny przykład. Czy dziś ktoś uważa, że wirus HIV jest dramatycznym zagrożeniem? On przecież się nie zmienił, a myśmy się nauczyli go leczyć. Myśmy się nauczyli żyć z wirusem. W związku z tym możemy powiedzieć, że jest to forma, jest to sytuacja, gdzie człowiek poprzez technologię, przez leczenie czy profilaktykę zyskuje przewagę nad chorobą i to pozwala nam dalej żyć, bo przecież właściwie poza ospą prawdziwą żadna inna choroba nie zniknęła z globu. Więc my nie możemy oczekiwać, że akurat nagle koronawirus zniknie i będzie tym fantastycznym kolejnym przykładem skuteczności człowieka w walce z chorobami zakaźnymi. Nawet polio, które mamy przecież od lat pod kontrolą dzięki szczepieniom, nie zostało kompletnie wyeradykowane i musimy być czujni, musimy kontynuować szczepienia.
Kolejne pytanie. 16 marca mają być organizowane próbne matury stacjonarne na zasadach jak w zeszłym roku, kiedy było 200 zachorowań. Uczniowie w salach mają siedzieć bez masek, wentylacje mają zapewniać otwarte drzwi. Czy egzamin w takich warunkach jest bezpieczny? Czy powinny być jednak inne zasady wprowadzone?
Znaczy, ja powiem może w ten sposób. To jest pewien plan, natomiast sytuacja epidemiczna w tej chwili w Polsce absolutnie takiego planu nie dopuszcza do realizacji. Gdybyśmy mieli dzisiaj matury, to one w takim kształcie nie miałyby możliwości organizacji. Także wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Jeżeli tych zachorowań w czerwcu będzie niewiele,
Matury próbne, to chodzi o marzec już, 16 marca.
A, przepraszam bardzo, ja zrozumiałem, że w czerwcu.
Nie, chodzi
jeżeli
o matury
to
próbne.
Jest 16, jeżeli to jest 16 marca i matury próbne miałyby wyglądać w ten sposób, to ja sobie tego, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam. Oczywiście można by zorganizować to w dużych salach, typu sale gimnastyczne, wysokie, z wielkimi oknami, z dwumetrowym dystansem z każdej strony między stolikami takich maturzystów i z wykonaniem testu przesiewowego w ciągu 48 godzin przed maturą. Taką sytuację sobie wyobrażam.
Jan pyta, zakaz chust, kominów i tym podobne. Zaczął się sezon rowerowy i biegowy. No nie wiem, czy się jeszcze zaczął, ale za chwilę się zacznie chyba. Czyli biegacze w maseczkach?
Tak, mamy maseczki, które są dostosowane do uprawiania sportu, przy czym ja przypomnę, że tylko biegacze uliczni będą musieli mieć maseczki, bo nie ma obowiązku noszenia maseczek w parkach czy też na obiektach sportowych. Maseczki mają być tylko w miejscach określonych jako ulice, bulwary, place i tylko tam maseczka jest w tej chwili obowiązkowa. Natomiast jeżeli ktoś biega po lesie, nie musi mieć maseczki.
Roman pyta, dlaczego ciągle jest zalecana dezynfekcja powierzchni, kiedy wiadomo od dłuższego czasu, że to nie ma sensu? Wirus przenosi się przez powietrze.
Nie zgadzam się tak do końca. Rzeczywiście badania wykazują, że zakażenie przez powierzchnię jest mało prawdopodobne, ale jednak możliwe. Zarówno przez powierzchnię naszych rąk, jak i przez przedmioty tak zwane dotykowe, często dotykane. To jest możliwe, dlatego że chociażby badania w placówkach medycznych czy w hotelach wykazały, że wirus przez krótki czas jest na powierzchniach aktywny i rzeczywiście trzeba spełnić te kryteria dosyć wąskie, czasowe, ale już na przykład, no nie wiem, korzystanie ze wspólnej toalety takie możliwości daje. Pamiętajmy również, że wirus może być przez chorego wydalany ze stolcem przez co najmniej tydzień po chorobie, a więc te łazienki to nie przypadek, to jest również miejsce, gdzie można się zarazić. Także ja jestem jednak zwolennikiem dezynfekcji powierzchni, szczególnie tam, gdzie są to powierzchnie często dotykane, czyli jakieś poręcze, jakieś blaty, klawiatury. Tam my zostawiamy nasze ślady biologiczne i jeśli ktoś jest chory, pamiętajmy, ociera, pociera, wyciera nos, kaszle i ta wydzielina, z której również jest wirus, zostaje na przedmiotach.
To jeszcze jest pytanie ode mnie. Czy widział pan prezydenta na stoku? Czy pan prezydent powinien był szusować, czy jednak sobie podarować w tym roku szusowanie i korzystanie z przyjemności jazdy na nartach?
No to jest bardzo trudne pytanie, bo właściwie nie ma nic wspólnego z medycyną. Pan prezydent, no, jak rozumiem, szusował zgodnie z przepisami.
Tak, tak.
Natomiast czy to jest dobry przykład dla innych, że władza jest na urlopie, kiedy wszyscy ludzie mają raczej z tym problem? No, myślę, że to nie przysporzyło zwolenników panu prezydentowi. Myślę, że wiele osób chciałoby być na tym stoku, a nie mogło i to budzi frustrację. I moim zdaniem z punktu widzenia takiego propagandowego to nie było posunięcie właściwe, no ale pan prezydent jest człowiekiem, więc może też chciał po prostu odpocząć. Natomiast no niestety jako osoba publiczna musi liczyć się z tym, że jego czyny są oceniane również pod kątem właśnie takim ogólnoludzkim i nie wydaje mi się, żeby to przysporzyło mu sympatii.
A dlaczego nie można jednak otwierać branży gastronomicznej? Bo akurat tej branży to grozi hekatomba, tak można powiedzieć, jak wynika z analiz Branżowej Izby Gospodarczej. Więc dlaczego nie można by otworzyć z zachowaniem takich ostrych reżimów sanitarnych?
Powiem szczerze, jestem trochę jestem sfrustrowany w tym przypadku brakiem współpracy z tą branżą, dlatego że miałem okazję konsultować wytyczne epidemiologiczne branży hotelarskiej, branży fitness i to są naprawdę bardzo dojrzałe projekty, bardzo dobrze przemyślane i one mogą spowodować, że rząd się ugnie i zechce otworzyć działalność taką czy inną. Natomiast branża restauratorów moim zdaniem nigdy takich wytycznych się nie dopracowała, a można byłoby sobie wyobrazić taki wzorcowy obiekt, gdzie byłyby zastosowane nowoczesne technologie zabijające wirusa w otoczeniu, gdzie byłyby określone dystanse między stolikami, gdzie byłyby określone zachowania opisane i taki ośrodek mógłby funkcjonować w bezpieczny sposób. Ja jednak jestem zdania, że da się zorganizować bezpiecznie wiele aktywności ludzkich, tylko trzeba umieć to zaplanować i potem egzekwować. Jeżeli restauracja ma być miejscem, gdzie się siedzi bez maseczki, gdzie się siedzi przy stoliku z innym człowiekiem, rozmawia i spożywa w tym czasie jakieś pokarmy czy napoje, to niestety jest to miejsce, gdzie łatwo się zarazić. Więc musimy zbudować takie zabezpieczenia, żeby to było niemożliwe. Na przykład wyciąg nad każdym stolikiem albo wyciąg nad salą, który będzie odbierał to powietrze skażone i powodował, że będzie tam, nie wiem, 15 wymian powietrza na godzinę, tak jak na bloku operacyjnym. Wtedy można tam jeść, śpiewać, robić wszystko bezpiecznie, ale trzeba o tym od strony technologicznej pomyśleć. No i teraz pytanie, ile restauracji byłoby stać na takie instalacje?
No właśnie,
czy bylibyśmy w stanie to zrealizować? No właśnie, ale to jest myślenie konstruktywne, prawda? Natomiast myślenie takie, że będziemy po prostu otwierać restaurację, łamiąc przepisy, ja uważam, że to nie jest dobry znak, bo to nie pokazuje, że branża myśli o bezpieczeństwie, tylko myśli raczej o tym, żeby otworzyć działalność, żeby biznes prowadzić.
No myśli też, żeby nie zbankrutować, no po prostu.
No tak, ale to powoduje, proszę zobaczyć, co to robi. To powoduje, że zestawiani są źli, w cudzysłowie oczywiście, restauratorzy, którzy myślą tylko o zysku, ze zdrowiem ludzi. I to daje władzy taką możliwość, żeby piętnować restauratorów, którzy mimo zakazu otwierają działalność. Moim zdaniem to jest trochę na zasadzie na własne życzenie. Jeszcze raz podkreślam, branża hotelowa tak się mocno przygotowała, że w tej chwili państwo przecież pamiętacie, 2000 kontroli sanepidu i 2 obiekty, które miały jakiś problem. To pokazuje, że branża się do tego przygotowała, że branża się, można powiedzieć, konstruktywnie zajęła opracowaniem procedur. No i mam nadzieję, że dzięki temu pobyty są bezpieczne.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 był z nami. Nieustająco życzę zdrowia i do usłyszenia, do zobaczenia, dobrego dnia. Kłaniam się.
Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Do widzenia.